Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Ostatnim razem, kiedy głosiłam tutaj kazanie, mówiliśmy na temat tego, zastanawialiśmy się nad tym, czy znamy imię naszego Boga. I powiedzieliśmy sobie, że bardzo ważną rzeczą jest znać Boże imię, bo tak naprawdę poznając Boże imię, poznajemy samego Boga. W kulturze semickiej, a w takiej była pisana Biblia, wielką wagę przywiązywano do imienia, ponieważ imię mówiło wiele na temat charakteru i na temat powołania danej osoby. Zdarzało się, że jeżeli zmieniało się powołanie dla czyjegoś życia, to Bóg zmieniał imię tej osobie. Tak na przykład było z Abrahamem. Rodzice dali mu na imię Abram, co znaczyło kochaj ojca, a kiedy Bóg powołał go na ojca wielu narodów, zmienił mu imię na Abraham, co znaczyło właśnie ojciec wielu narodów, ojciec mnóstwa. Dlatego, kiedy Izraelici chcieli poznawać Boga, oni chcieli znać Jego imię, bo znając Boże imię, poznawali Boga. I Bóg przedstawiał się im. I na kartach Biblii mamy wiele miejsc, gdzie Bóg mówi o swoim imieniu. Jednym z imion, które Bóg się przedstawił, o którym mówiliśmy, to było imię Jahwe. Pamiętacie, co znaczy? Jestem działający, jestem, który jestem, często jest tłumaczone, ale tak jak Tomek tu podkreśla, jestem działający. Ten czasownik być, od którego pochodzi imię Jahwe, on nie jest czasownikiem tylko, który mówi o istnieniu, ale pokazuje działanie, aktywność. Jeżeli ktoś jest, to znaczy, że jest i działa i coś się dzieje. I taki właśnie jest Bóg. Bóg jest Bogiem działającym, Bogiem aktywnym. Powiedzieliśmy sobie też o imieniu El Shaddai, to znaczy Bóg Wszechmogący. Mówiliśmy też o Jahwe Rafa, Bóg, który uzdrawia. I dzisiaj powiemy sobie o jednym imieniu Boga, imieniu, które jest szczególnie dla nas ważne. Imieniu, bez którego nie ma zbawienia. Imieniu, o którym śpiewaliśmy w ostatniej pieśni przed wieczerzą. To imię brzmi: Bóg jest moim zbawieniem. Bóg jest zbawieniem. Bóg jest moim ratunkiem. Po hebrajsku brzmi Jeszua. W języku polskim tłumaczone jest jako Jezus. Jeszcze raz powtarzam, imię Jezus, które znamy, hebrajskie Jeszua, znaczy Jahwe jest ratunkiem, Bóg zbawia, Bóg jest moim zbawieniem. Ponad 2000 lat temu przyszedł anioł do młodej dziewczyny w Izraelu, w miejscowości Nazaret, i powiedział jej, że będzie matką Zbawiciela. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 31 werset. Anioł mówi do Marii: oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Poczniesz w łonie, urodzisz syna i nadasz mu imię Bóg zbawia. Bóg jest moim zbawieniem, Jahwe jest ratunkiem. Dlaczego Izraelici oczekiwali zbawienia? Dlaczego anioł to obwieszczał? Bo faktem jest, że Izraelici wyczekiwali Bożego zbawienia. Wyczekiwali Zbawiciela. Ale dlaczego? I od kiedy? Jak długo? Otóż wszystko właściwie zaczęło się na samym początku, jak tylko ludzie pojawili się na ziemi. Pan Bóg stworzył cały wszechświat, stworzył wszystko, a jako ukoronowanie stworzenia stworzył człowieka. jako mężczyznę i kobietę. Ludzie różnili się od pozostałej części Bożego stworzenia w dwóch aspektach. Po pierwsze, jako jedyni byli stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, a po drugie, jako jedyni dostali władzę nad pozostałą częścią stworzenia. Kiedy Pan Bóg stworzył ludzi, to osadził ich w specjalnie przygotowanym dla nich ogrodzie. Wszyscy wiemy, jak się nazywał ten ogród. Eden. I mieli zarządzać tym ogrodem, mieli uprawiać ten ogród. Pan Bóg im powiedział, w jaki sposób mają się żywić. Dał im owoce z wielu różnych drzew. Ale o jednym drzewie Bóg powiedział, że z tego drzewa owoców im jeść nie wolno. Powiedział też o daleko idących konsekwencjach, jeżeli ewentualnie złamaliby ten zakaz. Wszyscy znamy tę historię, nieprawdaż? Wiemy też, jak się skończyła. Ludzie oczywiście złamali ten zakaz, ulegli kusicielowi, który przyszedł do nich w postaci węża i powiedział: będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Co zrobili ludzie? Pomyśleli: dlaczego nie spróbować? Całkowicie świadomie zerwali ten owoc i zjedli. Najpierw Ewa, potem Adam. Mówię o tym, że całkowicie świadomie, dlatego że zanim zerwali, oni jeszcze z szatanem, który był w postaci węża, dyskutowali na ten temat. Oni mu tłumaczyli, że ze wszystkich drzew wolno im jeść, tylko z tego nie. I będąc tego świadomym, zerwali ten owoc, zjedli. Co się stało? Co się wtedy wydarzyło? No dokładnie to, co Pan Bóg zapowiedział. Kiedy Pan Bóg stworzył ludzi, to oni mieli bardzo dobre, bliskie relacje z Bogiem. Oni sobie chodzili po ogrodzie z Panem Bogiem, rozmawiali, myślę, że o różnych rzeczach, chociaż nie jest zapisane w Biblii o czym. Co stało się, kiedy oni po raz pierwszy byli nieposłuszni i zerwali ten owoc? Zostały zerwane dobre relacje z Panem Bogiem. Czyli to, co mieli na początku, zostało zerwane. Zostali wygnani z ogrodu. Mężczyzna został ukarany, kobieta została ukarana. Wąż, który ich kusił, został ukarany. No i weszła śmierć na świat. To były konsekwencje. W tym momencie to był pierwszy raz, kiedy oni byli nieposłuszni i pierwszy raz, kiedy zobaczyli, że Bóg mówi prawdę zawsze. Bóg mówi prawdę nie tylko wtedy, kiedy mówi o dobrych rzeczach, kiedy z nimi rozmawia, ale mówi też prawdę wtedy, kiedy ostrzega i kiedy mówi o konsekwencjach. Bóg mówi prawdę zawsze. Ale to był też ten pierwszy raz, kiedy zobaczyli, jak wielką, jak gigantyczną miłością jest Pan Bóg. Bo razem z tą pierwszą karą, która przyszła na mężczyznę, na kobietę i na węża, razem z tą karą przyszła Boża obietnica wybawienia. W słowach skierowanych do węża Pan Bóg zapowiada już wybawienie, które przygotował dla ludzi, którzy w tym momencie znaleźli się w niefajnej sytuacji. Pan Bóg mówi do węża: ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. 1 Mojżeszowa 3,15. Pan Bóg mówi: ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem i ono zdepcze ci głowę. Ty co prawda ukąsisz je w pięta, ale ono zdepcze ci głowę. W tym momencie, kiedy Pan Bóg wypowiedział te słowa, ile kobiet było na ziemi? Jedna. Jak miała na imię? Ewa. Co ona mogła pomyśleć, kiedy słyszała coś takiego? Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą. między twoim potomstwem a jej potomstwem. I ono zdepcze ci głowę. Rabini sugerują, że Ewa myślała, że jej potomek zniszczy szatana, zdepcze głowę szatanowi. Dlatego kiedy urodziła swojego pierwszego syna, powiedziała: otrzymałam mężczyznę od Pana. Pierwsza Mojżeszowa 4:1. Nazwała go Kain. I Kain znaczy właśnie: otrzymałam mężczyznę od Pana. Ona w nadziei czekała, aż ten mężczyzna zdepcze głowę szatanowi. Ale co się stało? Ten mężczyzna zniszczył, ale swojego brata, tak? Potem urodził się Abel i on zabił Abla. W tym momencie Ewa na pewno straciła nadzieję, że Kain nie może być tym obiecanym wybawicielem przez Boga, bo taki człowiek zrobił coś, wydaje by się, gorszego niż oni, prawda? Choć nie wiem, czy można ważyć grzechy, które są większe, które mniejsze. Może Ewa przez moment straciła nadzieję, ale po jakimś czasie urodziła kolejnego syna. Na imię miał Set. I wtedy stało się już oczywiste, że to z linii genealogicznej Seta będzie ten obiecany Mesjasz. Co zresztą potwierdza nam ewangelista Łukasz, bo kiedy wymienia całą linię genealogiczną Jezusa Chrystusa, to właśnie Set jest wymieniony jako bezpośredni przodek. Mówiąc o Jezusie Chrystusie, może od razu zaznaczę, że często mówiąc o Bożym Wybawicielu, który Bóg przygotował od początku, mówi się o nim albo Chrystus, albo Mesjasz. Obydwa te słowa znaczą dokładnie to samo. Namaszczony, pomazaniec. Różnica polega tylko na tym, że słowo Chrystus ma pochodzenie greckie, a słowo Mesjasz ma pochodzenie hebrajskie. Także używamy ich wymiennie Mesjasz i Chrystus. Ale wróćmy teraz do naszej linii genealogicznej Mesjasza, człowieka, który ma przyjść i wybawić naród. Powiedzieliśmy sobie, że będzie on przechodził przez Seta. Od tego czasu było wiadomo, że nie jest to Set, bo Set umarł, po nim przyszli kolejni ludzie, a wraz ze wzrostem liczby ludności na ziemi rosła też ilość grzechu, nieprawości. W pewnym momencie Bóg już nie wytrzymał, powiedział, że będzie musiał wydać sąd nad ziemią. Powiedział to do człowieka, którego oceniał jako tego, który jest sprawiedliwy, jako tego, który chodził z Bogiem. To był Noe. Bóg powiedział do Noego: położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia jest pełna nieprawości. I tak Bóg wydał osąd nad tym złem, które było. Ocalało z tego potopu 8 osób. To był Noe, jego żona, trójka ich synów i żony tych synów. Ci synowie mieli na imię Sem, Ham i Jafet. Tak, tu Madzia podpowiada, słyszę. Wiadomo więc było, że linia genealogiczna Mesjasza przechodzi przez Noego i przez któregoś z tych trzech synów. Co się stało po potopie? Zaczęli żyć na tej nowej ziemi. Noe robił na pewno wiele różnych rzeczy i zasadził między innymi winnicę. I zrobił sobie wino i pewnego dnia przesadził w piciu wina i poszedł spać nago. Zobaczył go jego syn Ham i zachował się niewłaściwie. I kiedy Noe zorientował się, jak zachował się jego syn, to wtedy przeklął go. A pobłogosławił dwóch pozostałych, Sema i Jafeta. W sposób szczególny pobłogosławił Sema. I już moglibyśmy się wtedy domyślać, że ta linia genealogiczna Mesjasza przejdzie przez Sema. Noe powiedział: błogosławiony niech będzie Pan Bóg Sema. Ale czas leciał i minęło 9 pokoleń od Sema, zanim Bóg powołał już imiennie Abrahama. A powołując Abrahama, powiedział Bóg do niego: i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Bóg obiecuje, że to w nim, że przez niego będzie błogosławieństwo Boże dla wszystkich plemion ziemi. Wiemy, że Abraham miał potem dwóch synów, Ismaela Izaaka, ale Bóg wskazuje, że przez Izaaka będzie kontynuowane to błogosławieństwo. W 1 Mojżeszowej 21:12 Bóg mówi do Abrahama: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Izaak znowu miał dwóch synów, Jakuba, Ezawa, i Bóg do Jakuba mówi słowa: będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. A potem sytuacja się trochę komplikuje, bo Jakub ma aż 12 synów. Umieściłam ich wszystkich tutaj, ale nie będziemy o wszystkich czytać. I do Jakuba Pan Bóg mówi, że z jednego z tych 12 synów, z Judy, przepraszam, to nie Pan Bóg mówi do Jakuba, tylko Jakub błogosławi swoich synów i wypowiada błogosławieństwo do Judy. Mówi: Juda, ciebie będą sławić bracia twoi. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. 1 Mojżeszowa 49, wersety od 8 do 10. Przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Widzimy tutaj kontynuowanie tego mesjańskiego powołania, wskazanie tej linii genealogicznej przez Judę, ale dostajemy tutaj dodatkową informację na temat Mesjasza. Buława nie oddali się od nóg, aż przyjdzie władca jego. Czyli widzimy już, że informacje, które o Mesjaszu otrzymaliśmy od początku do tej pory, to to, że ma być to człowiek urodzony przez kobietę. Po drugie, będzie błogosławieństwem dla narodów. Po trzecie, będzie władcą, a temu władcy będą posłuszne narody. Także widzimy, że w tym momencie objawione ludziom zostaje nie tylko to, z jakiego pokolenia i tak dalej, w jakiej linii genealogicznej, będzie pochodził Mesjasz, ale również to, jaki ten Mesjasz będzie. I kolejni prorocy zaczynają pokazywać już, jaki Mesjasz będzie w szczegółach. Mesjasz jest porównywany do Mojżesza. Choć muszę zaznaczyć to, że Mojżesz nie pochodził z tej samej linii genealogicznej, co Mesjasz. Wróćmy jeszcze przez chwilkę do tej linii Jakuba. Bo tak jak powiedzieliśmy sobie, Mesjasz miał pochodzić z Judy. Będę trzymać ten kolor fioletowy teraz tutaj. Natomiast Mojżesz pochodził z linii Lewiego, brata Judy. Niemniej jednak Biblia w wielu miejscach pokazuje nam Mesjasza, porównując go do Mojżesza. I tak na przykład Mojżesz był zagrożony śmiercią w dzieciństwie ze strony Faraona. Pamiętacie, jak Faraon kazał wytępić wszystkie dzieci, wszystkich chłopców, nie dzieci, wszystkich chłopców. I podobnie Mesjasz w dzieciństwie był zagrożony śmiercią z wtedy panującego władcy, to był Herod. Dalej, Mojżesz rozpoczął swoją działalność w Egipcie i Mesjasz miał być powołany z Egiptu, tak? Mojżesz był odrzucony przez własny naród. Niejednokrotnie mieli pretensje do niego, ale co robił? Odpowiadał na to miłością i wstawiennictwem za tym narodem. I podobnie jest z Mesjaszem. Odrzucany przez własny naród i odpowiadał miłością i wstawiennictwem za tym narodem. Mojżesz był wybawcą narodu swojego z niewoli egipskiej. Mesjasz był wybawcą narodu i narodów, zgodnie z przepowiedniami proroków, z niewoli grzechu. Dalej, Mojżesz był pokornym człowiekiem. Boże Słowo mówi w 4 Mojżeszowej 12:3, że był najskromniejszym ze wszystkich ludzi. I o Mesjaszu jest powiedziane, że jest pokornym. W Mateusza 12:19 czytamy: nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał. Mojżesz miał powołanie prorocze. Podobnie i Mesjasz. Sam Mojżesz o Mesjaszu powiedział, że Proroka takiego jak ja jestem wzbudzi Pan. Jego słuchać będziecie. 5 Mojżeszowa 18:15. Mojżesz miał powołanie kapłańskie i o Mesjaszu czytamy: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Psalm 110, werset 4. Przy czym musimy zaznaczyć, że to powołanie kapłańskie Mojżesza było związane z orędownictwem jego i z byciem pośrednikiem między Bogiem a pozostałą częścią narodu. Izraelici mieli wszyscy stanąć przed Bogiem, ale oni wystraszyli się Boga i powiedzieli: Ty rozmawiaj z Bogiem, a potem będziesz nam przekazywał. W takim sensie on był kapłanem. I Jezus jest kapłanem szczególnym dla nas. Czytamy w Izajasza 53:12, że on poniósł grzechy wielu i wstawiał się za przestępcami. Ani Mojżesz, ani Mesjasz nie byli z linii Arona, czyli z typowej linii kapłanów. Ja przypomnę, jak to wyglądało. Mesjasz z rodu Judy, Mojżesz z rodu Lewiego. Na kapłanów Bóg powołał linię Arona. Aron był bratem Mojżesza. No i z Arona szła cała linia kapłańska. Także widzimy, że ani Mojżesz nie pochodził z rodu kapłanów, ani Mesjasz nie pochodził z rodu kapłanów. Dlatego Boże Słowo mówi, że Mesjasz nie będzie kapłanem według porządku Arona, tylko według porządku Melchizedeka. W zupełnie inny sposób. I Izajasz zdradza nam szczegóły tego kapłaństwa. Izajasz mówi o tym, jak będzie wyglądało wstawiennictwo i pośrednictwo Mesjasza za nami. W księdze Izajasza 53, 5, 6 czytamy: Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Jezus jest nie tylko kapłanem, który składa coś w ofierze. Jezus jest kapłanem, który składa siebie w ofierze. W taki sposób, że jest raniony za winy ludzi. Raniony do tego stopnia, że jest opisane to jako starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. Nie dlatego, że on zawinił. Czytamy dalej, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Czyli w tym wszystkim, co zrobił dla nas Jezus, jest nie tylko zbawienie, ale jest też wyrwanie z tych konsekwencji, w które grzech nas wprowadził, między innymi uzdrowienie. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Wszyscy. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Nie ma człowieka, który byłby sprawiedliwy. Nie ma człowieka, który by nie zbłądził. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Za czyją winę? Nas wszystkich. Wszystkich. Tam nie ma wyjątku, tam każdy zboczył, każdy zgrzeszył, ale Bóg dotknął karą wyznaczonego przez siebie Mesjasza za winę nas wszystkich. Dalej jest powiedziane, że Mesjasz pochodził, pamiętacie, z rodów Abrahama, Izaaka, Jakuba, Judy i dalej Isajego. Kim był Isai? Isai to był ojciec króla Dawida. Ja wymieniam go tutaj, dlatego że Bóg osobiście wskazał, przez kogo będzie przebiegać ta linia genealogiczna Mesjasza, wysyłając Samuela, proroka Samuela do Isajego, po to, aby namaścił Dawida na króla. Rzekł Pan do Samuela: napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. I tym królem był jego najmłodszy syn, Dawid, i do Dawida już jako króla Bóg powiedział: i trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną, tron twój też utwierdzony będzie na wieki. Tu Pan Bóg już wskazuje, że tron Mesjasza będzie utwierdzony na wieki, będzie trwał zawsze. Więc poznajemy w tym momencie już Mesjasza jako króla. Jest to niejako potwierdzenie tego, co już częściowo było objawione w słowach do Judy. Także do tej pory, sumując to, co sobie powiedzieliśmy, można by było powiedzieć, że Mesjasz to potomek kobiety, Seta, Sema, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Judy, Isajego, Dawida. I o Mesjaszu już wiemy, że jest to prorok, kapłan i król. Prorok Ezechiel w 34 rozdziale dodaje jeszcze, że to będzie pasterz, który będzie pasł wszystkie narody. Więc jeszcze pasterz. I to, co chciałabym jeszcze dzisiaj zaznaczyć, co o Mesjaszu jest powiedziane, to prorok Michałasz mówi, skąd on będzie pochodził, czyli dodaje nam kolejny szczegół, nie tylko kim będzie, ale jeszcze skąd będzie pochodził, skąd on się weźmie na ziemi. I ten, chciałam przytoczyć może to proroctwo jeszcze, Michałasza 5:1. Ale ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego od prawieku i od dni zamierzchłych. Teraz popatrzcie, z jednej strony mamy wskazane tutaj miejsce, z którego będzie pochodził Mesjasz, Betlejem, ale z drugiej strony pokazane jest, że początki jego są od prawieków i od dni zamierzchłych. Czyli początki jego są wcześniejsze niż początki ludzi na ziemi. Jak naród Boży miał rozumieć tego typu słowa? One brzmiały trochę dziwnie, bo z jednej strony to miał być potomek kobiety, prawda? Mesjasz miał być pokornym sługą, cierpiącym zbawicielem, miał być zwycięskim królem z drugiej strony i odkupicielem. Z jednej strony miał być człowiekiem zrodzonym przez kobietę, a z drugiej miał być kimś, kto istniał odwiecznie, kogo Izajasz nazywa Bogiem mocnym. Jak? Jak to jest możliwe? Dlatego rabini myśleli sobie, że być może będzie dwóch Mesjaszów, aby spełnić te wszystkie proroctwa. My w tej chwili wiemy, że jest jeden Mesjasz, tylko ma dwa przyjścia. I ten jeden Mesjasz, którym jest Jezus Chrystus, spełnił wszystkie te proroctwa, które były o Nim zapowiedziane. Był pokornym sługą i cierpiącym Zbawicielem, równocześnie zwycięskim królem i odkupicielem, królem, który całkowicie swoje zwycięstwo zamanifestuje, gdy powróci drugi raz. Był człowiekiem zrodzonym przez kobietę, ale też jest kimś, kto istniał odwiecznie, jest Bogiem mocnym. Proroctw na temat Mesjasza, na temat zbawienia, na temat tego, jak Bóg daje nam zbawienie, jest w Biblii całe mnóstwo. Ja przytoczyłam tutaj tylko kilka, ponieważ naszym celem nie jest analiza wszystkich proroctw, ale naszym celem dzisiaj jest zdanie sobie sprawy z tego, kim jest Zbawiciel. Dlaczego On musiał przyjść? Od kiedy go oczekiwano? Wiecie, że zanim on przyszedł na ziemię, czekano na niego 4000 lat? A 2000 lat temu, tak jak powiedzieliśmy sobie, pewnego dnia przychodzi do młodej dziewczyny imieniem Maria anioł. Wiecie, to musiało być niesamowite zjawisko. Ona jest sobie, tak myślę, że chyba w domu, i nagle przychodzi do niej anioł, ktoś, kogo zupełnie nie zna, i mówi do niej: nie bój się, Mario, Wiecie, Pan Bóg nie chce, żebyśmy się bali, kiedy coś się dzieje. On przychodzi ze swoim pokojem i mówi, nie bój się, Mario. Znalazłeś bowiem łaskę u Boga. I teraz ma niesamowite słowo. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Nadasz mu imię Bóg zbawia. Macie kilkanaście lat i nagle słyszycie tego typu słowa, dziewczyny. O, poczniesz w łonie, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. I dalej anioł mówi, ten będzie wielki, będzie nazwany synem najwyższego. Wiecie, Maria była Żydówką. Ona znała te proroctwa. Ona wiedziała, że oczekują Mesjasza. Dalej anioł mówi, i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Pamiętacie, czytaliśmy o tych proroctwach, że będzie Mesjasz będzie królował jako ciągłość linii Dawida, prawda? I dalej jest powiedziane, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki. To wszystko, co czytaliśmy wcześniej, teraz widzimy, że anioł wypowiada do niej tutaj, a królestwu jego nie będzie końca. Sytuacja jest trochę dziwna dla Marii, ale z drugiej strony wiemy, że to była osoba, która podobała się Bogu. Wybrał ją na matkę dla Zbawiciela. I ona, mimo tego, że sytuacja ją zaskakuje, pyta się, jak to się stanie? Wiecie, ona nie mówi, to jest niemożliwe, ja nie chcę, czy coś tam, tylko ona pyta się, jak to się stanie? Że ja mam być matką i to ma być dziecko najwyższego. I anioł jej odpowiada, anioł jej mówi, Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego zaciemni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Anioł mówi, Duch Święty na ciebie stąpi i tak to będzie. I Maria mówi, okej. Nie rozumiała pewnie tego do końca, ale mówi, dobrze, niech mi się stanie według twojego słowa. No i rzeczywiście odkrywa, że jest w ciąży. Nie wiem, jak się czuł jej przyszły mąż, kiedy odkrył, że jego narzeczona jest w ciąży, a on nie miał z tym nic wspólnego. Ale Pan Bóg przygotował go tak, aby przyjął to dziecko, wychował. No i rodzi się Mesjasz. Rodzi się Mesjasz w Betlejem, dokładnie tak, jak Michał zapowiedział. Kiedy rodzi się Jezus, tego dnia, kiedy się rodzi, wiecie, Pan Bóg od razu objawia to ludziom. Urodził się. Mówi, urodził się. Wiecie, to nie jest tak, że oni przez 4000 lat składali te puzzle wszystkie z proroctwami i nagle mają obraz tu, teraz i oni wiedzą? Oni składali te puzzle, to prawda, ale Pan Bóg przyszedł i dodatkowo powiedział, teraz, do kogo on to powiedział? Do? No dobrze, słyszę, dobrze. Do pasterzy, tak jest, przychodzi do pasterzy w tym dniu, kiedy się narodził Jezus i mówi, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. No i ci pasterze idą tam, gdzie anioł im wskazał, stwierdzają, że rzeczywiście, dokładnie jest tak, jak anioł im powiedział. W niedługim czasie też potwierdzenie tego, że to jest Zbawiciel narodzony, otrzymuje Symeon. To był człowiek, który mieszkał w Jerozolimie i Duch Święty mu powiedział wcześniej, że on nie umrze, zanim nie zobaczy Zbawiciela. I kiedy Jezus się urodził i jego ziemscy rodzice, tutaj Maria i Józef, mieli zanieść go do świątyni po to, aby zostało wypełnione dokładnie prawo, tak jak Bóg chciał, aby działo się z pierwszym dzieckiem, które się narodzi. I kiedy oni wchodzą z Jezusem do świątyni, w tym samym czasie wchodzi Symeon i mówi coś takiego. Teraz puszczasz sługę swego Panie według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Symeon potwierdza, że Jezus, którego przynieśli, jest tym zbawieniem. W Ewangelii Łukasza jest opisane, jak on go bierze na ręce i mówi dokładnie o tym dziecku. Tak więc widzimy, że 4000 lat oczekiwania na Mesjasza, proroctwa mówiące o tym, kto to będzie, jaki to będzie, wypełniają się, przychodzi Jezus. Po co? No po to, aby zniszczyć to dzieło diabła, które się dokonało. Pamiętamy, co to było, prawda? Diabeł namawia ludzi, żeby byli nieposłuszni Bogu, ludzie go słuchają, przez to niszczą swoje relacje z Panem Bogiem. I przychodzi Zbawiciel, obiecany przez Boga, Wybawiciel, Mesjasz, który ma tą sytuację odwrócić. Gdzie z powrotem ta relacja ludzi z Bogiem ma być odwrócona. Ale od tego momentu, kiedy przyszedł Zbawiciel, o czym czytamy tutaj w tych dwóch wersetach przed nami, widzimy, że minęło 2000 lat. A jak popatrzymy na świat, to na tym świecie dalej jest grzech. Dalej jest zło. Dlaczego? Dlaczego, skoro przyszedł obiecany Zbawiciel? Moim zdaniem odpowiedź jest taka. Kiedy grzech wszedł na świat i zerwał bliskie relacje z Panem Bogiem i weszła przez grzech śmierć, to wszystko stało się na skutek świadomej decyzji ludzi. Ludzie świadomie byli nieposłuszni, świadomie zerwali, świadomie zjedli. I teraz Bóg daje zbawienie. Tak jak już Tomek dzisiaj tutaj mówił przed wieczerzą, daje zbawienie za darmo, z łaski. Wystarczy je wziąć, ale trzeba to zrobić, wiecie, dokładnie w taki sposób, jak ludzie się wpakowali w grzech. Trzeba to zrobić świadomie. Po pierwsze, trzeba wiedzieć o tym, że Bóg dał to zbawienie, a po drugie, świadomie zdecydować, że chce się należeć do Jezusa. Świadomie przyjąć Jego zbawienie. Zdać sobie sprawę z tego, że jestem grzesznikiem, potrzebuję zbawienia i że chcę iść z Bogiem. Tak jak grzech był świadomą decyzją, tak pójście za Bogiem Pan Bóg chce, aby to była nasza świadoma decyzja. Co stanie się wtedy? Nastąpi odwrócenie sytuacji. Dostąpimy zbawienia, odzyskamy bliskie relacje z Bogiem, odzyskamy życie wieczne. Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy w naszym życiu był taki moment, kiedy świadomie zdecydował iść za Bogiem. Myślę, że skoro jesteśmy tutaj, to znaczy, że szukaliśmy Boga, że chcieliśmy z Nim być, że chcieliśmy stać się dziećmi Bożymi i że taki moment nawrócenia był. Ale chcę zadać w związku z tym kolejne pytanie, byśmy sobie odpowiedzieli na nie. Jeśli weszliśmy już na drogę z Bogiem, jeśli poprosiliśmy, żeby Pan Bóg był naszym zbawieniem, to jak ta droga wygląda? Wiecie, Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Dał ją od razu na początku, kiedy stworzył człowieka. Właśnie dlatego Adam i Ewa dokonali złego wyboru, ponieważ mieli tą wolną wolę. Oni wiedzieli, co jest dobre, bo Bóg wskazywał, co jest dobre. Powiedział, ale ta jedna rzecz jest zła, tego nie rób. Ludzie, mając wolną wolę, wybrali tą rzecz niewłaściwą. A teraz popatrzcie na nas. Nawracamy się. Mamy przez Jezusa otwartą bramę do Boga. Wchodzimy w relację z Bogiem. Ale dalej mamy wolną wolę. I dalej możemy dokonywać wyborów. Jakich wyborów dokonujemy w naszym życiu? Pokusy są? Macie pokusy w ciągu dnia? Pokusy są. Tak jak i pokusa była w ogrodzie Eden. Ale jakiego dokonamy wyboru? Wiecie, piękną rzeczą w tym całym zbawieniu, które przyszło do nas 2000 lat temu w Jezusie, jest to, że Pan Bóg chce nas uczyć, jak dokonywać dobrych wyborów. Dlatego oprócz tego, że Jezus jest Zbawicielem, On jest naszym mistrzem, nauczycielem i On chce, żebyśmy byli Jego uczniami i uczyli się, jak żyć, jak dokonywać właściwych wyborów, aby nie pakować się w kłopoty. I teraz zastanówmy się, każdy nad swoim życiem, bo każdego z nas może dręczą jakieś inne pokusy. Ale jakich wyborów dokonujemy? Jakimi uczniami Pana Jezusa jesteśmy? Czy wiemy, jaką drogę On wskazuje? Niedawno mówiliśmy sobie, że tę drogę poznajemy przez poznawanie Bożego Słowa, tę drogę poznajemy przez modlitwę, przez indywidualne prowadzenie Ducha Świętego dla każdego z nas, a te wszystkie trzy rzeczy są ze sobą spójne. Jeżeli jest w naszym życiu coś, o czym wiemy, że nie podoba się Bogu, a w co wchodzimy, no to powinniśmy chyba coś z tym zrobić. Pan Bóg daje nam zbawienie z łaski. Wiecie, Boża łaska polega przede wszystkim na tym, w znaczeniu nowotestamentowym, że Bóg daje nam moc do tego, aby pokonać pokusy. Ludzie w Starym Testamencie, kiedy nie byli wypełnieni Duchem Świętym, oni z własnej woli musieli dokonywać takich czy innych wyborów, chcąc być Bogu posłusznym. A teraz, kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, kiedy mamy Ducha Świętego, otrzymaliśmy Go z łaski, On daje nam moc do życia takiego, do którego powołuje nas Bóg. No ale dalej mamy wolną wolę i możemy się zastanawiać nad tym, czy chcemy poddać się mocy Ducha Świętego, bo On nie działa w nas na siłę. Jeżeli macie jakieś problemy, z którymi nie możecie sobie poradzić, jeżeli macie jakieś pokusy, które was dręczą, chcielibyście się pomodlić, w związku z tym prosić Boga o siłę, o moc wyjścia z tych problemów, chcę wam powiedzieć, że jest teraz możliwość. Możecie wyjść z tymi rzeczami na środek, ja poproszę Tomka i może Andrzeja, aby modlili się z wami. Renatkę i Jarka poproszę, aby zagrali pieśń. Ja specjalnie poprosiłam, aby na dzisiejsze spotkanie po tym kazaniu przygotowali pieśń, która mówi o tym, że Jezus jest zbawieniem. Jezus daje nam wolność. Jezus jest pokojem. Jezus jest naszym uzdrowieniem, bo w Jego ranach mamy uzdrowienie. Zastanówcie się, jaka dziedzina waszego życia wymaga na ten moment Bożego dotknięcia. Czy jest to uzdrowienie? Czy jest to uwolnienie od jakichś pokus? Czy jest to uwolnienie od jakiegoś grzechu? Od czegokolwiek? Zastanówmy się, śpiewając tę pieśń. I każdy z was, kto potrzebuje modlitwy, proponuje, aby skorzystał z tego czasu, który mamy tutaj. Proszę wyświetlić już pieśń. Aby skorzystał z tego czasu, który mamy tutaj, byśmy mogli modlić się razem. Wiecie, Bóg powołał nas nie do życia w samotności. Bóg powołał nas do życia w rodzinie, w kościele, po to, abyśmy sobie razem usługiwali nawzajem. Jeśli ty jesteś słaby, drugi może cię wesprzeć. Raz wesprze cię fizycznie, a innym razem może cię wesprzeć w modlitwie. Jeśli jesteś słaby i nie możesz przyjść do Pana Boga i powiedzieć Mu, Boże, to jest problemem i nie umiem z tego wyjść, przyjdź i skorzystaj z modlitwy ktoś, kto pomodli się za Tobą w taki sposób. Bądź wolnym człowiekiem. Bo Jezus przyszedł i umarł za tą wolność.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.